Jesteście przestępcami.
Witajcie, to jest telewizja Idź Pod Prąd, nazywam się Hanna Jazgarska. To już drugi dzień naszego zjazdu widzów telewizji Idź Pod Prąd. Tegoroczny zjazd nosi tytuł Polska i świat po chińskiej pandemii. Dzisiaj z nami jest redaktor Hanna Shen, korespondentka telewizji Idź Pod Prąd na Tajwanie. I dzisiaj poprosimy panią redaktor o wygłoszenie wykładu. Wykład będzie pod tytułem Świat po pandemii widziany z Azji. O propagandzie, sojuszu Pekinu z Berlinem i prawdzie o pandemii. Czekamy oczywiście na wasze głosy, na wasze komentarze. Po wykładzie będzie szansa zadać pytanie pani redaktor i usłyszeć jej odpowiedź. Pani redaktor, serdecznie zapraszamy.
Dzień dobry, witam państwa. Bardzo się cieszę, że mogę być już na kolejnym zjeździe. No, żałuję, że nie możemy się spotkać tak jak 2 lata temu. 3 lata chyba temu, ale na pewno 2 lata temu w Lublinie. Bardzo mi takich spotkań brakuje. No niestety to też zawdzięczamy chińskiej pandemii. W moim temacie dzisiejszego wykładu mówię o świecie po pandemii. To z góry muszę wyjaśnić, że no myślę, że na ten świat po pandemii jeszcze trochę poczekamy, a pokazuje to chociażby to, co w tej chwili dzieje się w Azji, znaczy powrót pandemii do Azji. To już nie tylko Indie, to Singapur, to Wietnam, to Tajwan. No i mamy niepokojące wiadomości z południa Chin, gdzie coraz to nowe przypadki, no a jak już coś zaczyna się w Chinach, no to wiemy, że to może być naprawdę coś dużo gorszego. Także na świat po pandemii pewnie nam przyjdzie poczekać. Na razie miejmy nadzieję, że jesteśmy na drodze ku temu światu po pandemii. Ale na pewno jesteśmy w momencie, w którym nasilać się będzie propaganda komunistycznych Chin. Widzimy zacieśniającą się współpracę Pekinu nie tylko z Moskwą, ale i z Berlinem. I wracamy do czasu, w którym już można mówić, że wirus może pochodzić w laboratorium Wuhan. Nawet można pisać o tym na Facebooku. Ale czy tylko mówić i pisać, czy może w końcu nadejdzie czas, by pociągnąć Pekin do odpowiedzialności za katastrofę, jaką nam zafundował? To 3 kwestie i stosunek do tych kwestii i ich zrozumienie może zadecydować o naszej przyszłości, w tym także o przyszłości Polski. Pierwsza kwestia to kwestia propagandy chińskiej, komunistycznej propagandy. 31 maja na sesji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin prezydent Chin, a jednocześnie sekretarz generalny tej partii Xi Jinping mówił o potrzebie nowej narracji dla świata. Aparat propagandy Chin Ludowych ma zwiększyć działania mające przekonać nas, że komunistyczne Chiny to państwo godne zaufania, sympatyczne i zasługujące na szacunek. Trzeba zabiegać o sojuszników i konsekwentnie rozszerzać krąg przyjaciół od tych, którzy rozumieją i odnoszą się życzliwie do Chin, mówił prezydent Xi. W ostatnich miesiącach Chiny poniosły kilka poważnych porażek na arenie międzynarodowej. Zamrożona została umowa inwestycyjna Unii Europejskiej z Chinami. Litwa wycofała się z formatu 17+1 zakładającego współpracę Pekinu z 16 krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Grecją. W mediach i parlamentach zachodnich nieustannie mówi się o prześladowaniach, jakie Chiny Ludowe dopuszczają się w Xinjiangu. 22 marca tego roku na spotkaniu w Brukseli unijni ministrowie spraw zagranicznych podjęli decyzję o nałożeniu nowych sankcji za łamanie praw człowieka w Xinjiangu. Podobne kroki wprowadziły także Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Kanada. Kilka dni później, 26 maja, Komisja Spraw Zagranicznych Izby Deputowanych Włoch, a więc pierwszego członka G7, który przystąpił do inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku, chińskiej inicjatywy, ta komisja przyjęła rezolucję potępiającą prześladowania Ujgurów w Xinjiangu. Wzrasta także poparcie dla Tajwanu. Na początku maja szefowie MSZ-ów państw G7 poparli udział Tajwanu w Światowej Organizacji Zdrowia, czemu oczywiście sprzeciwia się Pekin. Zaraz po tym francuski Senat po raz pierwszy w historii przegłosował rezolucję popierającą udział Tajwanu w międzynarodowych organizacjach, Światowej Organizacji Zdrowia, Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, ONZ itd. Pekin poniósł porażkę za porażką. Musi więc nasilić działania propagandowe i dezinformacyjne, które mają nas jeszcze bardziej ogłupić i zdezorientować, tak abyśmy uwierzyli, że reżim, którego działania są zupełnie sprzeczne z naszym systemem wartości, może nie tyle już być naszym partnerem, sojusznikiem, ale wręcz rządzić światem, rządzić nami. Ma być tak, że gdy usłyszycie Państwo zdanie powtarzane przez wierchuszkę KPH na ostatniej sesji chińskiego parlamentu, wschód, czytaj Chiny, rosną, a słabość zachodu jest czymś oczywistym, tak samo jak jego upadek, przytakniecie głową i uznacie za niezaprzeczalne, że komunistyczny reżim jest jedyną alternatywą dla współpracy na przykład ze Stanami Zjednoczonymi. Dziś Pekin, ogłaszając nową narrację, mówi o tworzeniu kręgu przyjaciół. To oni, owi przyjaciele, mają stać się albo stają się już narzędziem propagandy partii komunistycznej, chińskiej partii komunistycznej na Zachodzie. Kilka dni temu widzieliśmy niestety już takie działanie i niestety to Polska była jego elementem. Tuż przed ogłoszeniem przez Xi Jinpinga kampanii służącej zmianie wizerunku komunistycznego reżimu, do Pekinu przybyli szefowie MSZ-ów Polski, Serbii, Węgier i Irlandii. Chińscy komuniści oczywiście wykorzystali te wizyty, by pokazać, że mimo iż umowa z Unią Europejską stanęła w miejscu, to są państwa w Europie, którym na współpracy z Chinami zależy i które będą działać w celu odblokowania porozumienia. Warto dodać, że wstrzymanie porozumienia zostało dobrze przyjęte w Waszyngtonie. Pekin pokazał więc też, że są państwa w Unii Europejskiej, które nie traktują sojuszu z Waszyngtonem priorytetowo. Dodatkowo Chiny zademonstrowały, że w obliczu, gdy Litwa wychodzi z formatu 17+1 i namawia pozostałe państwa, by uczyniły to samo, są kraje, które popierają współpracę z Pekinem. Stawiają ją wyżej niż współpracę ze swoimi bliskimi sojusznikami, takimi jak państwa bałtyckie. W momencie, gdy Pekin nasila swoje działania propagandowo-dezinformacyjne, Polska pokazała swoim sojusznikom, przede wszystkim USA i państwom bałtyckim, że jest w kręgu nie tyle przyjaciół, ile marionetek Pekinu. Drugi problem, druga kwestia, którą trzeba poruszać i zauważyć, jest sojusz Pekinu z Berlinem. Krajem, który nalegał na szybkie zawarcie umowy inwestycyjnej Unii Europejskiej z Chinami, byli Niemcy. Berlin, często martwiący się o praworządność i prawa człowieka w Polsce, sam chciał szybkiego zawarcia porozumienia, by niemieckie firmy mogły czerpać korzyści z pracy między innymi Ujgurów osadzonych w obozach koncentracyjnych w Chinach. Oczywiście do zawarcia umowy padły także Chiny. Zawierając porozumienie, Pekin chciałby pokazać, że USA są osamotnione, a Unia może być sojusznikiem komunistycznego reżimu. Chinom zależało też, aby umowa była zawarta właśnie teraz, dlatego by pokazać, że kwestie takie jak odpowiedzialność Chin za pandemię, śmierć i chorobę ludzi na całym świecie, zniszczenie gospodarek większości państw, łamanie umów międzynarodowych, na przykład tej dotyczącej Hongkongu i prowadzenie we własnym kraju obozów koncentracyjnych, nie są istotniejsze od relacji gospodarczych z komunistycznym reżimem. Pod koniec 2020 roku Niemcom udało się wywrzeć presję na pozostałe państwa Unii Europejskiej, by przyjąć ostateczny tekst umowy z Chinami. Wydawało się, że teraz już tylko potrzeba ratyfikacji państw członkowskich i parlamentu i umowa bardzo szybko wejdzie w życie. Na szczęście 4 maja Łotysz, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Valdis Dombrovskis, poinformował, że Komisja Europejska zawiesiła starania o ratyfikowanie przez kraje Unii Europejskiej i Parlament Europejski umowy z Chinami. Jak wskazał, okoliczności polityczne są nieodpowiednie do takich działań. Wcześniej Unia Europejska nałożyła sankcje na urzędników chińskiej administracji w Xinjiangu. Warto pamiętać, że to państwa bałtyckie przyczyniły się w dużym stopniu do tego, że umowa, o którą zabiegali Niemcy, została wstrzymana. Innym działaniem pokazującym, jak ważny dla Berlina jest sojusz z komunistycznymi Chinami, są wydarzenia dotyczące Tajwanu i szczepionek. W styczniu bieżącego roku niemiecka firma BioNTech wstrzymała umowę o dostarczeniu Tajwanowi szczepionki Pfizera w wyniku presji Chin. Jednocześnie przedstawiciele niemieckiego rządu pisali listy do tajwańskich władz z prośbami o pomoc w przyspieszeniu produkcji chipów dla ich przemysłu samochodowego. Tajwan miał ratować niemiecki przemysł samochodowy. Tajwański rząd mimo problemów z BioNTech i mimo, że tajwańscy producenci chipów to firmy prywatne, władze Tajwanu zorganizowały spotkanie z tymi producentami, by skoordynować działania służące zwiększeniu produkcji, tak żeby pomogło to także Niemcom. W tym samym czasie niemiecki przedstawiciel na Tajwanie usłyszał od tajwańskiej minister gospodarki, że wyspa liczy na pomoc w uzyskaniu szczepionek. Ambasador obiecał przekazać sprawę do Berlina i nic się dalej nie wydarzyło. Kilka dni temu niemiecki przedstawiciel najpierw na Facebooku, a potem w takim liście, który opublikowały także niektóre media na Tajwanie, stwierdził, że niemiecki rząd ciężko pracował, to jest cytat, nad ciągłą komunikacją i koordynacją między Tajwanem a BioNTech. Dalej tłumaczył, że podpisanie umowy nie może być kontrolowane przez rząd niemiecki, ale zależy od obu stron, czyli od Tajwanu i od firmy BioNTech. Zupełnie nie dotyczy to władz niemieckich. W tym samym czasie włoska gazeta La Verità potwierdziła, że nie było żadnej ciężkiej pracy rządu Merkel w kwestii szczepionek dla wyspy, bo Niemcy po prostu bardzo szybko posłuchały nakazy Pekinu, by powstrzymać eksport szczepionek na Tajwan. Wyraźnie widać, że niemal w każdym zakątku świata Niemcy bronią swojego aliansu z państwem, który dąży, i tutaj zacytuję byłego ministra obrony niemieckiej, do podboju nowych ziem, by poszerzyć przestrzeń życiową dla Chińczyków. Jest trzecia kwestia, którą chciałabym dziś poruszyć, prawda o wirusie. Gdy na początku pandemii Idź Pod Prąd i ja mówiliśmy o chińskiej odpowiedzialności za powstanie wirusa, że powstał on w laboratorium w Wuhan, to te tezy przedstawiano jako spiskowe. Dziś wracamy do normalności. Znów można mówić i pisać na Facebooku, że scenariusz, iż wirus pochodzi z chińskiego laboratorium, jest prawdopodobny. Wszystko po tym, jak prezydent Biden zlecił amerykańskiemu wywiadowi podwojenie starań w sprawie zbadania ewentualnych hipotez, które mówią o pochodzeniu koronawirusa z Wuhan. Dodatkowo prezydent Stanów Zjednoczonych nakazał 17 czołowym laboratoriom podlegających Departamentowi Energii wesprzeć wywiad w tych badaniach. Biden wezwał również amerykańskie agencje wywiadowcze i sojuszników Stanów Zjednoczonych do poszukiwania nowych informacji, które mogą rzucić światło na to, czy Chiny zatuszowały wyciek z laboratorium. A dowodów na to, że wirus pochodzi z laboratorium Wuhan, mamy coraz więcej. Raport ujawniony przez The Wall Street Journal wykazał, że 3 pracowników laboratorium Wuhan zachorowało i trafiło do szpitala na ponad miesiąc, zanim eksperci zidentyfikowali pierwsze przypadki wirusa w Wuhan. Kilka dni temu brytyjski profesor onkologii Angus Dolgish i norweski wirusolog dr Birger Sorensen przedstawili dowody na to, że chińscy naukowcy stworzyli COVID-19 w laboratorium. Kluczową wskazówką na manipulację laboratoryjną jest rząd 4 aminokwasów, które naukowcy znaleźli na kolcu SARS-CoV-2. Prawa fizyki oznaczają, że nie można mieć 4 dodatnio naładowanych aminokwasów z rzędu. Jedynym sposobem, jakim można to uzyskać, jest sztuczna produkcja, powiedział profesor Dalgish brytyjskiemu dziennikowi Daily Mail. Obaj naukowcy mieli już w zeszłym roku opublikować swoje odkrycia, ale główne czasopisma naukowe w tym czasie twierdziły, że wirus powstał w jakiś sposób naturalny, wyewoluował z nietoperzy czy innych zwierząt. No, spotkało ich to mniej więcej to samo, co Idź Pod Prąd i mnie. No, szerzyliśmy wtedy teorie spiskowe. Skoro teraz można mówić, że wirus może pochodzić z chińskiego laboratorium, a Biden ogłasza śledztwo, trochę późno, ale jednak ogłasza, to stajemy przed jednym z najważniejszych testów naszych czasów. Ben Shapiro, amerykański konserwatywny komentator polityczny, pisał ostatnio o niechęci Zachodu do stawienia czoła autorytarnemu reżimowi Chin. Dla niektórych na lewicy rzucenie wyzwania Chinom oznacza stawanie w obronie zachodnich wartości, takich jak demokracja i prawa człowieka. A to z kolei rodzi pytanie o oddanie Ameryki tym wartościom, twierdzi Shapiro. Stawienie czoła Chinom to tak naprawdę walka o nasz system wartości, chrześcijańskich. Shapiro pisze też, Chiny tymczasem się nie wahają. Chiny stają się coraz bardziej agresywne dzięki inicjatywie nowego jedwabnego szlaku, postępom militarnym na Morzu Południowochińskim i więzom międzynarodowym z krajami europejskimi, które chętnie idą na ustępstwa. Chiny nie muszą pokonywać Stanów Zjednoczonych. Wystarczy, że nas przetrwają. A teraz dzięki paskudnemu połączeniu niezdecydowania, tchórzostwa i korupcji Chiny wydają się być na dobrej drodze, aby to zrobić. My tymczasem na Zachodzie, to był cytat z Bena Shapiro, my tymczasem rzeczywiście nie chcemy, wahamy się, by bronić naszych wartości. Słyszymy zresztą często, że wartości się przecież nie liczą, zwłaszcza w polityce i w dyplomacji. Przyjęcie takiej narracji to zgoda na porażkę. Dziś obrona naszych wartości, naszej cywilizacji wymaga jasnego wskazania winy i odpowiedzialności Chin za pandemię. Jak w tym wszystkim wygląda przyszłość Polski, skoro stajemy się narzędziem propagandy Pekinu? Brak nam odwagi, by jak państwa bałtyckie prowadzić odważniejszą, śmielszą politykę wobec Chin, co oznaczałoby też czasem postawienie się Berlinowi. A w temacie chińskiej odpowiedzialności nie tylko milczymy, ale jesteśmy jednym z tych krajów europejskich, o których Shapiro pisze, że idą na ustępstwa wobec Pekinu. Odpowiedź na to pytanie jest jasna. Niezdecydowanie, tchórzostwo i korupcja, które pogłębia partnerstwo z Chinami, musi doprowadzić do klęski. To pesymistyczne stwierdzenie na koniec, ale tak nie chcę właśnie skończyć, bo uważam, że to my musimy być ratunkiem. Trzeba działać w kwestiach tych trzech zagadnień, o których wspomniałam. Trzeba pokazywać źródła chińskiej propagandy i jej narzędzia, na przykład w mediach, we władzy. Musimy pokazywać zagrożenie chińskie jako część większego niebezpieczeństwa, bo oznaczającego współpracę Pekinu z Moskwą i Berlinem. I wreszcie musimy pokazywać i współpracować, pokazywać osoby i środowiska i współpracować z tymi osobami i środowiskami, które domagają się pociągnięcia Chin do odpowiedzialności za pandemię. Słowem, musimy gnać dalej. Oczywiście są inne zagadnienia, które na pewno są bardzo ważne, ale chciałam przedstawić takie trzy, które z punktu widzenia Azji, patrząc na to, co cały czas się dzieje, wydają mi się bardzo ważne, także bardzo ważne dla Polski i one, jak się okazuje, nie tylko dotyczą Polski. Wspomniałam o propagandzie komunistycznej chińskiej nachalnej, ale widzimy tę propagandę także bardzo silną w Polsce. Ja dziś zajrzawszy do Gazety Polskiej codziennie znalazłam komentarz jednego z dziennikarzy, który tłumaczy czytelnikom, tłumaczy Polakom, że polski minister spraw zagranicznych pojechał z wizytą, która okazała się totalną klęską, bo jest wręcz pisana scenariuszu przez Pekin. Zrobił to dlatego, że to było pokazanie Amerykanom jakiegoś sprzeciwu i pokazania, że my mamy jakąś alternatywę. No skoro Biden postąpił tak, jak postąpił w kwestii Nord Stream 2. To znaczy wykonaliśmy scenariusz Pekinu i to ma być pokazanie naszej siły Stanom Zjednoczonych. Także ta kwestia propagandy, jak widać, dotyczy nie tylko propagandy chińskiej. Ona jest wszędzie obecna. To tyle z mojej strony, a jeszcze na koniec chciałabym, abyśmy pamiętali, widzę, że państwo na Twitterze podajecie i piszecie o tym, o masakrze na placu Tiananmen. Dziś jest rocznica tej masakry. No w czasie pandemii w takich miejscach, w których była ona obchodzona, na przykład na Tajwanie, no odbywa się to bardziej w internecie, w Hongkongu za obchodzenie, wspominanie na ulicach tej tragedii, tej masakry, tej zbrodni komunistów, grozi kara więzienia. Ale musimy pamiętać, zwłaszcza teraz, kiedy widzimy, że Chiny stały się dużo bardziej niebezpiecznym, dużo gorszym, dużo bardziej represyjnym państwem, w którym istnieją w tej chwili. Wtedy strzelano do obywateli, to była już straszna zbrodnia, dziś istnieją tam już nie tylko się strzela, nie tylko likwiduje się osoby niewygodne dla tego reżimu. Są też obozy koncentracyjne. Dlatego i oczywiście Pekinowi zależy, aby ten temat był bardzo, aby ta tragedia, ta data była zamilczana. Także no, pamiętajmy i cieszę się, że widzowie Idź Prąd po Prąd no, pamiętają. Rzeczywiście państwo dziś wspominacie ten temat. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie pani redaktor, dziękujemy też za wasze pytania i od razu do nich przejdę. W jaki sposób dziś powinniśmy wywierać presję na polskie władze, by dystansowały się od współpracy z komunistycznymi Chinami, jak to robi na przykład Litwa?
My możemy, co możemy robić, przede wszystkim musimy pokazywać te działania i pokazywać fałszywą narrację, jaka jest podawana. No, podałam dziś przykład tego, o czym pisze Gazeta Polska codziennie, jeden z jej komentatorów. No, to jest zwykła propaganda. No, coś, co jest ewidentną klęską, jest graniem pod melodię, jaką chce Pekin. Przedstawiane jest jakąś wielką zagrywkę strategów dyplomatycznych w MSZ-cie. No, to trzeba pokazywać. i to trzeba uświadamiać ludzi, że tak nie jest. To jest pierwsza sprawa. Podawać prawdę o tym, jak jest naprawdę, znaczy co na tym zyskaliśmy, a co dokładnie tak w tym przypadku straciliśmy. Także to jest taka rzecz dotycząca tego, co powiedziałam, walka z tą propagandą, to jest pierwsza rzecz. Wydaje mi się, że jeżeli politycy, jeżeli dziennikarze zobaczą, że jest duży opór w tej kwestii, że jest rzeczywiście, są demaskowane ich kłamstwa, ich propaganda, no to zaczną, jedni będą się korygować, będą, no, być może nie będą tak często i nachalnie jeździć do Chin, no a dziennikarze zaczną myśleć.
Kolejne pytanie. Czego komunistyczne Chiny obawiają się najbardziej, jeśli chodzi o nasz region, Europy Środkowo-Wschodniej?
No, obawiają się tego, to widać było po reakcji na to, co zrobiła Litwa. Znaczy było bardzo dużo takich szkalujących Litwę artykułów. Obawiają się właśnie, że wygra opcja, o której my mówimy, to znaczy zerwania tego partnerstwa z Chinami i prawdy o Chinach. Tego się najbardziej boją. Chiny chcą poszerzać swoje sfery wpływów i wydaje im się, no, że Europa, doszli do pewnego momentu, w którym wydawało im się, że Europa Środkowa, no, jest już przez nich w jakimś stopniu i także dzięki współpracy z Rosją dość dobrze opanowana. No, Litwa pokazała, że nie. Czechy zaczynają pokazywać, że nie. Zmiana rządów w Czechach być może po wyborach, gdzie dojdą do głosu politycy, do władzy politycy, którzy są bardzo antychińscy, no to może być duży problem dla Chin. Tego się najbardziej boją. Utraty wpływu, które przez ostatnie lata bardzo mocno budowali. Na pewno zależy im, żeby ta sprawa, która w tej chwili jest w polskim sądzie, tych dwóch szpiegów chińskich, no, żeby upadła, ponieważ no, jeżeli rzeczywiście zostanie orzeczona wina tych ludzi, no to w Huawei będzie na zupełnie innym, w innym miejscu. No, będzie rzeczywiście udowodnione, że jest to firma, która prowadzi działania szpiegowskie. Mimo że oczywiście Huawei twierdzi, że nie ma nic wspólnego z tą całą sprawą i z tym pracownikiem, ale to będzie potwierdzenie tego. Także no, utraty wpływów. Wpływów, które budowali przez wiele lat, bardzo mocno także no, mają tutaj zakorzenioną już agenturę i widać, że są podejmowane w Polsce pewne kroki, które służą zwalczaniu tej agentury, ale na ile ci, którzy chcą walczyć z tą agenturą, no, będą w stanie się przeciwstawić tym, na którym ta walka jest nie na rękę, no to zobaczymy między innymi po tym procesie.
Tutaj mamy dwa powiązane pytania. Pierwsze pytanie, czy w walce o wartości wskazanie Chin jako winnych pandemii wystarczy? I drugie pytanie, kto dziś ma możliwości i wolę rozliczyć komunistyczne Chiny za pandemię? I tutaj jest pytanie o osoby, konkretne środowiska albo państwa.
No nie, oczywiście wskazanie to jest ten pierwszy moment. Mamy wskazać, ale mamy żądać odszkodowań. Chiny powinny za to zapłacić. Jedynym państwem, które może do tego Chiny zmusić, są Stany Zjednoczone. Nie wiem, na ile Biden poważnie, albo powiedzmy, na ile wytrwa w tym, co w tej chwili ogłosił. To znaczy, czy rzeczywiście wynikiem tego śledztwa będzie jakieś wskazanie na Chiny. Zobaczymy. Biden dał 90 dni na ogłoszenie wyników tego śledztwa. Także no, to jest trochę krótki, z jednej strony trochę krótki czas, a z drugiej strony no, dużo się może wydarzyć. Na pewno będzie bardzo duża presja Pekinu na różnego rodzaju środowiska, w tym także polityczne Stanów Zjednoczonych, aby to śledztwo upadło. To śledztwo będzie też takim sprawdzianem właśnie, czy rzeczywiście te elity, które, przynajmniej część tych elit, która rządzi, bo jest w Partii Demokratycznej i wśród rządzących grupa osób, które rzeczywiście widzą Chiny jako ogromne zagrożenie i popierają rozliczenie, ale to jest część takich polityków. No, to śledztwo, wynik tego śledztwa pokaże nam, jak silna jest ta część i czy ona się jest w stanie przeciwstawić wpływom chińskim. Warto by było, widzimy, że Wielka Brytania podejmuje dużo działań, których zadaniem jest właśnie zebranie także informacji na temat tego, co się wydarzyło w Chinach. Tu także naukowcy biorą w tym udział. Media bardzo mocno ten temat opisują. To jest bardzo ważne, żeby media pisały na ten temat. No to co ja na przykład występując u Michała Rachonia i mówiąc kilka razy o tym, że o chińskim laboratorium, no zawsze potem dostawałam jakieś, zresztą media, które wtedy występowałam, też dostawały, że to jest jakaś teoria spiskowa, że tu nie można pisać. Jak jeden z artykułów się okazał na jednym z portali, to ktoś tam, jeden z dziennikarzy, polski korespondent w Pekinie twierdził, że to są teorie spiskowe, więc bardzo szybko dbano o to, aby no osoby, które mówią o tym, że Pekin jest odpowiedzialny, że to laboratorium stoi za tą katastrofą, no starano się jak bardzo szybko pokazać, że to są osoby nieodpowiedzialne, że to są jakieś osoby, które tworzą teorie spiskowe. I udało się jak gdyby. No, przez Polacy właściwie wydaje mi się, że w dużym stopniu nie wiedzą albo nie interesują się zupełnie tym tematem kwestii odpowiedzialności Chin i tematem pociągnięcia do odpowiedzialności Chin. Tym środowiskom, które grały tak jak chciał Pekin, no, tu się udało. Udało się, że ponieważ ich głos był bardziej słyszalny w mediach, to często, jak wspomniałam, byli no, sami dziennikarze, którzy tak robili. No, media teraz w Anglii dużo na ten temat piszą, w Stanach Zjednoczonych. Ważne jest pisanie, bo to jest nastawianie, to jest informowanie, ale także nastawianie opinii publicznej. Mówienie im, widzicie, to jest problem, musimy się o to opominać. I społeczność wtedy może żądać od polityków dalszych działań. No, przynajmniej nie będzie tak łatwo im się wywinąć. Także media mówiące o tym w danym państwie, to jest coś bardzo, bardzo ważnego i to może wpłynąć na zrozumienie tematu przez opinię publiczną.
Kolejne pytanie od naszego widza. Czy światu opłaca się ujawnienie prawdy o tym, że koronawirus pochodzi z chińskiego laboratorium i został stamtąd celowo lub przez przypadek wypuszczony na świat? Przecież wszyscy mają interesy gospodarcze z komunistycznymi Chinami.
Światu, to za dużo powiedziane świat. Na pewno są środowiskom, które były powiązane z Chińczykami, są powiązane i współpracowały z Chińczykami. To jest cała grupa naukowców. Wiemy, że naukowcy, którzy są na przykład ekspertami Światowej Organizacji Zdrowia, bardzo mocno współpracowały z laboratorium Wuhan i jeden z tych naukowców nawet prowadził duże badania łącznie w tym laboratorium, a potem został wybrany do tego, żeby ocenił działania Chińczyków w kwestii tego, co się stało, w kwestii wybuchu pandemii. Pojechał do Wuhan, miał zdać obiektywną relację. No więc na pewno tym środowiskom, wiemy o tym, że proszę Państwo, wczoraj o tym także słyszeliście, Art Thompson o tym mówił, o powiązaniach Fauciego z Chińczykami, tym laboratorium. No są środowiska, którym na pewno na tym nie zależy. No dziś co prawda Fauci podobno powiedział, że no Chiny powinny ujawnić prawdę, co tak naprawdę działo się w laboratorium, no ale to jest być może reakcja na to, że zmienia się też narracja jak gdyby wokół tego tematu i trochę ratowanie własnej pozycji, ale na pewno są środowiska, które przez lata związane były z reżimem komunistycznym, którym na tym nie zależy. A pozostałym, każdemu z nas, oczywiście, że na tym powinno nam zależeć, ponieważ nam została wypowiedziana wojna. Zostaliśmy zaatakowani i w takim przypadku powinniśmy dostać odszkodowania. I na tym właśnie nam powinno szczególnie zależeć. Nie może być tak, że dziś szukając ratunku, no, każde z państw będzie myślało, w jaki sposób ratować gospodarkę. No, kto za to będzie musiał zapłacić? Z reguły to będziemy my. No, to nie my powinniśmy być głównymi ofiarami tej tragedii, tej katastrofy. To powinni być ci, którzy ją wywołali.
Tutaj mamy komentarz. Stare przysłowie się sprawdza. Można oszukać pewnych ludzi przez pewien czas, ale nie da się okłamywać wszystkich przez cały czas. Prawda wychodzi i dzięki Bogu IPP nie dało się zepchnąć do narożnika.
Tak, znaczy IPP od samego początku, od pierwszych dni pandemii mówiło bardzo jasno, kto jest za to odpowiedzialny. Nigdy nie zmieniło narracji, nie wystraszyło się też, mimo że presja naprawdę jest bardzo duża. Stało wiernie przy tej prawdzie i dzięki państwu otworzyły się też oczy niektórym osobom. Niektóre też, no wiem, że no nie chciały o tym mówić, nie chciały ogólnie mówić o pandemii i wolały sfasować na rację, że to tam nie ma żadnej pandemii, ktoś sobie to wymyślił, wszystko jeden wielki wymysł. No ale myślę, że to jest, no to nie jest... Może dobrze się tak stało, że takie osoby w jakim stopniu się zadeklarowały, bo to była ich słabość. No, ja mam nadzieję, że z czasem duża część tych osób zrozumiała, że to jednak był błąd i że warto jednak słuchać telewizji, iść pod prąd i tych informacji, które to medium podaje.
Pytanie od kolejnego widza. Jaka jest diagnoza pani redaktor Hani odnośnie tak wielu zakażeń ostatnio CCP wirusem na Tajwanie?
Znaczy ja w dużym stopniu zgadzam się z tym, że na Tajwanie było takie poczucie, no sobie poradziliśmy z tą pandemią, w związku z tym możemy odpuścić. Znaczy to jest też wielka nauczka dla nas, dlatego że Tajwan ma mniej więcej tyle samo zarażeń w tej chwili, co Polska, która teraz już jest otwarta. My mamy teraz tyle zarażeń i mówimy, że to jest, no przychodzi do nas pandemia, to jest stan ogromnego zagrożenia. Ale mniej więcej jesteśmy na tym samym poziomie w tej chwili. Ale to pokazuje, że w żadnym momencie, dopóki on jest, ten wirus jest w jakimś nawet niewielkim stopniu, to zagrożenie jest bardzo, bardzo, bardzo duże. Teraz przed nami są wakacje, przed Europą, ja się boję, co to będzie, bo Tajwańczycy się w końcu zaczynają dyscyplinować. Na Tajwanie było takie poczucie, że jakoś sobie poradziliśmy, no w związku z tym niespecjalnie już tak trzeba myśleć na dłuższą metę, że ten wirus może wrócić i zaczęto zmieniać pewne regulacje. No takim największym błędem było tutaj zmiany w długości kwarantanny dla pilotów. Zmieniono to na bardzo takie luźne liczby, znaczy kwarantanna taka ścisła była z 14 ścisłych dni, tam po drodze się zmieniało na różne, ale w końcu doszło do tego, że to są 3 dni, a pozostałe 11 to taka kwarantanna, no że można wychodzić po zakupy, nie przebywać z dużą ilością ludzi, ale oczywiście ci piloci to tak traktowali, no 3 dni to właściwie nic, no więc można gdzieś tam sobie wyjść. Często ci piloci to byli cudzoziemcy, więc też niespecjalnie przywiązywali wagę do tego, co tutaj mówi prawo, albo no, nie mieli tutaj rodzin, więc też nie czuli się jakoś tak zobowiązani do tego, żeby szczególnie to przestrzegać. I mieliśmy przypadek dwóch pilotów z pochodzenia indonezyjskiego, którzy poszli sobie do meczetu, akurat wzięli udział w jakiejś w trakcie kwarantanny i uroczystości, jakichś obchodach tamtejszych, na których było 400 osób. I okazało się, że oni obaj byli potem zakażeni. No i potem się to było to jedno z tych piloci i tajwańskie linie lotnicze, to był jeden z tych wybuchów wirusa. Także no... popuszczanie nawet w momencie, kiedy się dość dobrze radzi i takie przekonanie, że no myśmy sobie poradzili, więc można popuszczać, można tak lekko do tego podchodzić, to jest taka, no to wynikło, doprowadziło do zwiększenia przypadków. Ale jak mówię, no to są liczby, które jak na Europę, jak na Stany Zjednoczone, no nie są liczbami szokującymi. Tutaj dla Tajwańczyków jest szok, oczywiście, ale jak się patrzy na świat, no to nie są to jakoś to wszystko mimo wszystko jest pod kontrolą, choć oczywiście są restrykcje właściwie, no jeżeli się zachęta jest do tego, że jeżeli się nie ma potrzeby takiej, no to żeby zostawać w domu, cały czas się wszędzie wchodzi w maskach, no mieliśmy już tutaj zupełne zniesienie masek, także no wróciliśmy do tego. No, dużym problemem dla Tajwanu są szczepionki, one są z tego powodu, o jakim wspomniałam dzisiaj, to znaczy z reakcji chińskiej, znaczy Chińczycy robią wszystko, żeby Tajwan nie dostał szczepionek ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, ale żeby dostał, tylko i wyłącznie polegał na chińskich szczepionkach. Dziś dostaliśmy ponad 1 200 000 szczepionek z Japonii, także Japonia bardzo tutaj popiera Tajwan i nawet grożą jej Chiny, ale no wysyła te szczepionki. No, obiecane jest, że do końca lipca będą już dopuszczone lokalne szczepionki. To byłoby bardzo dobre, bo właściwie Tajwan po pewnym czasie, tak jak z maseczkami, byłby samowystarczalny, a być może mógłby także, nie wiadomo jak długo jeszcze te szczepionki będą potrzebne, czy nie będzie tak, że będziemy potrzebować jakiejś trzeciej szczepionki, albo być może co jakiś czas będziemy musieli być szczepieni. No to Tajwan okazałby się wtedy i samowystarczalny, a także mógłby pomagać innym państwom, które w tej chwili na przykład no, rzeczywiście są skazane na te chińskie szczepionki, o których wiemy, że ich skuteczność jest bardzo słaba.
Kolejne pytanie. Jakie są teraz główne kłamstwa propagandy chińskiej odnośnie pandemii i wirusa?
Znaczy cały czas są takie same. Znaczy jest serwowana narracja mówiąca o tym, że znaczy odwracająca uwagę od Chin. Zawsze jak to się mówi, że wirus pochodzi z Chin, że to Chiny są odpowiedzialne, no to oczywiście jest od razu mówienie, że tak naprawdę nie wiadomo, że są przypadki już wcześniej wykryte gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Cały czas to jest powtarzane. Ta kampania jest także bardzo mocno prowadzona z Chińczykami. Mój mąż kiedyś wdał się taką dyskusję z jednym ze swoich klientów w Chinach, napisał, że no właśnie ten wirus wyszedł od was, no to wtedy otrzymał taką tyradę wręcz, jak to można tak mówić, bo przecież to nie z Chin pochodzi ten wirus, że to wcześniej już było w Ameryce i potem amerykańscy żołnierze przyjechali do Chin i zostawili celowo tego wirusa i tak dalej, no więc widać jak ci ludzie są, to nie jest ktoś, kto się na co dzień zajmuje polityką, ale widać jaka propaganda mocna jest w Chinach i serwowane są takie opowieści Chińczykom. Bardziej niż może nawet bezpośrednio do pandemii jej początkach, Chińczycy zmieniają temat na to, że starają się nam pokazać, jakie to jest państwo odpowiedzialne, że oni dostarczali artykuły medyczne bardzo szybko, maseczki na przykład, już pali ich, że one wiemy o tym, jakie one były. I te respiratory, jakie były, ale no oni się tym chwalą, że to jest państwo odpowiedzialne, które od razu wysyłało pomoc. Teraz także mówi, że no jest chyba największym dostarczycielem szczepionek w wielu miejscach, które nie stać na te szczepionki typu Afryka czy biedniejsze w kraje w Azji. No i rzeczywiście tak jest, tylko że też wszyscy wiemy, jakiego rodzaju są te szczepionki i może być tak, że za chwilę, gdy będziemy myśleć, że rzeczywiście no w jakim stopniu opanowaliśmy tą pandemię, na przykład Chiny także opanowały, a tam mieszkańcy szczepieni są tymi chińskimi szczepionkami, to znaczy się okazać, że te niespecjalnie działające szczepionki spowodują, że właśnie w tych miejscach ta pandemia wróci. Także no, ta kampania propagandy i takiego hura i opowiadania nam, jaki to jest, jacy to oni są święci Mikołaje i ratują cały świat, no bardzo szybko też może ponieść klęskę.
Teraz takie trochę bardziej osobiste pytanie. Jak pani jako dziennikarz wychwytuje kłamstwa? Jak rozpoznaje pani dezinformację i propagandę, szczególnie w obszarze pandemii?
Znaczy no, to jest coś, co robię na co dzień, prawda? No czytam, muszę czytać doniesienia mediów tutaj na wyspie, także trzeba zaglądać do tego, co mówią Chińczycy, konfrontować to z realiami. No, to nie jest, nie wydaje się to być trudne, jeżeli się zna, o tyle lat już się obserwuje chiński reżim. No, wydawałoby się tak, że dla Polaków nie powinno być tak, że tych, a przede wszystkim tych mających doświadczenie z komunistami, nie powinno być dość trudne wyłapywanie tych ich kłamstw, no jednak okazuje się, że tak nie jest. I cieszę się, że mogę być na Tajwanie i wiele informacji z tutejszych mediów, to są takie informacje, które na przykład nie docierają do Polski. Znaczy media na Tajwanie są mediami bardzo niezależnymi, bardzo wolnymi i poruszane są naprawdę różne tematy w różnych aspektach, nawet jak to czasem jest bardzo, jak to jest niewygodne dla tutejszych władz. I to powoduje, no, że jest naprawdę są bardzo głębokie analizy, z różnymi źródłami. To wydaje mi się bardzo wyróżnia. Jak patrzę na te analizy tutaj w programach publicystycznych na przykład i porównuję to często z analizami w wielu innych miejscach, to powiem szczerze, dochodzę do wniosku, że naprawdę Tajwan ma na bardzo wysokim poziomie te analizy przedstawiane przez dziennikarzy, ale nie tylko, bo różnego rodzaju eksperci są bardzo często zapraszani tutaj do różnego rodzaju programów. No, ale poza tym i bazowaniem na źródłach tajwańskich, no czytam także to, co piszą i Chińczycy, którzy mieszkają poza granicami Chin. To jest bardzo ważny głos. Oni często, zwłaszcza media przez nich założone, mają dostęp do źródeł lokalnych, to znaczy tam w Chinach. Chińczycy przekazują im te prawdziwe informacje i dzięki temu między innymi wiedzieliśmy, jak naprawdę wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o pandemię w Chinach, i widzimy, jak teraz wygląda. No, usłyszeliśmy, że na południu Chin mamy nowe miejsca wybuchu pandemii. Chińczycy mówią, że tam często sytuacja jest tragiczna. No, znowu są zamykani w domach, nie mogą, te drzwi są przypieczętowywane, zabijane jakimiś deskami, nie mogą opuszczać domów i przez kilka dni na przykład nie jest im dostarczana żywność. No, to jest Chiny XXI wiek. Znowu to samo, prawda? Także, a to nie wiemy z mediów chińskich, które nam to przekazywały. Nie wiemy od tego nawet od zachodnich dziennikarzy, którzy są tam, ale nie mogą często dotrzeć do takich miejsc, ale wiemy to od samych Chińczyków, którzy przekazują to chińskojęzycznym mediom za granicą. No, to są głównie Stany Zjednoczone, Kanada. Także to jest ważne źródło informacji. No i trzeba oczywiście niestety, mówię niestety, bo czytanie komunistycznych mediów nie jest czymś przyjemnym, no, ale trzeba do tego zaglądać.
Jeszcze dwa pytania połączone. Jak zakopać według pani redaktor podziały wśród Polaków i co ma być fundamentem tożsamości narodowej Polaków?
Zakopanie podziałów. Znaczy, dla mnie to nie jest... To nie podziały, znaczy dzielić się będziemy zawsze, bo poglądy będziemy mieli różne i te podziały widzimy wszędzie. One są także bardzo mocne na Tajwanie. I ta dyskusja jest, powiem szczerze, bardzo często dużo mocniejsza i ostrzejsza niż w Polsce. Tylko to, czym różni Polskę od Tajwanu, to jest, że nie ma żadnych blokad. To znaczy w Polsce państwo to pewnie dostarczacie, doświadczacie, państwo to doświadczacie szczególnie. Mówi się, że okej, możemy się... Jest takie okopanie się pewnych środowisk. Jedno, drugie się okopie, ale każde z nich mówi, nawet możemy się w wielu fundamentalnych sprawach zgadzać, ale jest coś, co nam się w tobie nie podoba i jesteś automatycznie usuwany, masz być zamilczany. No, czegoś takiego nie ma. Nie ma takiej blokady i pełnej izolacji pewnych środowisk, pewnych poglądów. I to powoduje, że debata jest wolna w tym momencie. Znaczy możemy się różnić, możemy wskazywać na różnice poglądów. Są między nami jakieś często mocne podziały, ale każdy z nas może się wypowiedzieć i każdy ma prawo do tego, żeby na przykład być obecnym w mediach. I to jest, wolność wypowiedzi. No to jest coś, co widzę tutaj na Tajwanie i to jest dużo większym problemem niż mówienie, że zajmujmy się teraz tym, jak zakopać podziały. Nie, one zawsze będą i będziemy się różnić, te podziały będą. Znaczy ważne jest, aby dać ludziom miejsce do przekazania swoich opinii i robić to, ale robić to, no, przekazywać je na jakimś poziomie, prawda, starając się przekonać drugą stronę. Ale ważne, aby każdy z nas, aby te różne środowiska miały do tego dostęp. To jest według mnie dużo ważniejsze niż mówienie, żeby zakopywać podziały. Ja rozumiem, że państwo między innymi mówiąc o tych podziałach, no chcecie powiedzieć, że są na przykład czasem takie tematy, które wyciągają pewne środowiska, żeby nas jeszcze bardziej podzielić. No tak, ale jeżeli będą... chociażby takie jak środowiska, jak Idź Pod Prąd, dopuszczone do głosu, to one mogłyby na przykład wtedy wystąpić w telewizji, w mediach lokalnych, w mediach publicznych i powiedzieć, no my uważamy, że to jest temat zastępczy, my uważamy, że na tym dlatego nie należy się zajmować, bo trzeba się zająć czymś innym. Byłoby więcej głosów, które by pokazały drugiej stronie, że rzucanie takich tematów im nie służy, bo bardzo szybko będzie kontratak. Także no, dla mnie dużo ważniejszym problemem niż zakopywanie podziałów jest szukanie sposobów na to, żeby w Polsce była wolność wypowiedzi. Państwo, jak mówię, i proces Pastora to także pokazuje, że z tą wolnością jest bardzo źle. I druga część, fundament, jaki to ma być? Znaczy, no, mamy pewien kod kulturowy, który jest nam bardzo bliski, nasze doświadczenia historyczne. No, oczywiście jesteśmy krajem, a powinniśmy być krajem chrześcijańskim. I na tym powinniśmy bazować. To jest ten fundament, który powinien, który jest bardzo ważny. No jak z nim tak naprawdę jest, no to bardzo często Państwo w swoich programach mówicie, no, że nie jest najlepiej. Ale znów, gdyby były do głosu dopuszczane takie środowiska jak Państwa, no to być może byłaby większa refleksja i próba zastanowienia się, jak to wszystko można zmienić.
Pani redaktor, dziękuję serdecznie za dzisiejszy wykład. Naszym widzom bardzo dziękuję za pytania i głosy. Jeszcze dzisiaj o 18:00 już teraz serdecznie zapraszam na naszą rozmowę z generałem Benem Hodgesem, byłym dowódcą wojsk amerykańskich w Europie. Wywiad nosi tytuł Geopolityka po pandemii. Będzie konflikt zbrojny Chiny-USA o Tajwan. Porozmawiamy właśnie o pandemii, o polityce obecnej prezydenta Joe Bidena, porozmawiamy o Nord Stream 2, a także właśnie o relacjach na linii USA i Chiny, i także Rosja.
Dziękuję bardzo. Znaczy, to właśnie takie osoby występujące w telewizji Idź Pod Prąd, to jest to, o czym mówiłam, nasze szukanie ludzi, którzy w pewnych kwestiach mogą z nami się zgadzać, nie wszystkim muszą się zgadzać, którzy no, prezentują... którzy są z innych krajów, z innych środowisk, ale no w jakimś stopniu i pewne problemy widzą podobnie. To jest, no to jest taki ważny element w uświadamianiu Polaków i to wydaje mi się Idź Pod Prąd przez ostatnich kilka lat robiło bardzo dobrze i dziś między innymi także pokazuje Państwu, że cały czas to robi. Także bardzo się z tego cieszę i na pewno ten wywiad odsłucham, bo czasowo jest to dla mnie za późno, ale na pewno go odsłucham, a Państwa bardzo serdecznie do tego zapraszam. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.
Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia.